Ukrainie.
Dmytro Antoniuk w Kijowie, w niespokojnym Kijowie. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam Państwa serdecznie.
No to zacznijmy od tych kolejnej nocy rosyjskich bombardowań.
Tak, dzisiaj w nocy rozległ się alarm i teraz już mamy drugi z kolei alarm w tym dniu. Dzisiaj o 7.15 bodajże zaczął się drugi alarm. Teraz wiemy, że w powietrze Ukrainy jest co najmniej jedna rakieta, która została wystrzelona z bombowca Tu-95, a w nocy zostały wystrzelone 14 rakiet typu H-101, H-555, też z bombowców z nad Morza Kaspijskiego. I oprócz tego też zostały wystrzelone 4 drony irańskie typu Shahed. 3 z nich uderzyli, albo 2 uderzyli w Charków. W Charkowie są zniszczenia. Nie ma informacji o tym, czy są ofiary. Na razie takiej informacji nie ma. Niestety, my mamy informację z Krzywego Rogu, gdzie 3 rakiety po prostu wybuchły i jedna z nich zniszczyła dom mieszkalny, 5-piętrowy dom mieszkalny. Na razie my mamy informacje o 3 zabitych i ponad 10 rannych. Także w Krzywym Rogu sytuacja jest tragiczna i prace ratownicze trwają w Krzywym Rogu. No i też głośno było pod Kijowem na lewym brzegu, tylko ja tego nie słyszałem, ale piszą ludzie, że słychać było, jak działała też przeciwrakietowa obrona. Także z 14, zgodnie z oficjalną informacją, z 14 rakiet 10 zostały zastrzelone i z 4 tych Shahedów 1 tylko został zastrzelony. Też powiem Państwu, że zastrzelić taki Shahed jest bardzo, bardzo nielatwą zadaniem, bo oni często latają bardzo nisko i w nocy to w ogóle prawie niemożliwe. I Shahedy wypuszczają też dlatego, żeby po prostu Ukraina wykorzystywała jak najwięcej z bardzo kosztownych rakiet, na przykład z Patriotów albo z IRIS-T albo z NASAMS-u. Tylko takimi rakietami na 100% można zastrzelić te Shahedy. No, my oczywiście nie chcemy wykorzystywać na te cele kosztowną broń, bo po prostu jej jak najwięcej potrzebujemy i dzisiaj będzie ogłoszona kolejna pomoc wojskowa od Stanów Zjednoczonych, której już wiemy, że będą takie rakiety, których potrzebujemy dla Patriotów, dla NASAMS-ów, którzy bronią po prostu Ukrainy. No i trzeba przejść teraz do
działań
wojennych na froncie. Tak, front południowy i front. Zgodnie z oficjalną informacją, na wczorajszy dzień wojsko ukraińskie wyzwoliło 7 miejscowości. 7 miejscowości w różnych odcinkach tego frontu. Najwięcej na odcinku frontu na południe od miejscowości Wielka Nowosilka. To kierunek akurat na Mariupol. Ale też piszą, jak rosyjskie źródła, tak i nasi, że nam w tym pomogła bardzo pogoda. Deszcz lał kilka dni i nie pozwalał Rosjanom używać swojego lotnictwa. Teraz podobno pogoda już staje lepsza i to niestety nam nie na rękę. Teraz Rosjanie znów jak najbardziej używają swoją lotnictwo i tam na południu ich w tych samolotów i śmigłowców jest najwięcej. Wczoraj został zastrzelony akurat jeden ze śmigłowców rosyjskich K-52, ten najbardziej kosztowny, Alligator tak zwany. Jest informacja o tym, że wyzwoloną Makarievka, która znajduje się też na południu od tej wielkiej Nowosilki, została zaatakowana przez Rosjan, którzy próbują odbić Makarówkę i na razie ona jest w szarej strefie, chociaż nie było informacji o tym, że wojsko ukraińskie wycofali się stąd. Także tam trwają zacięte walki. Zacięte walki trwają też na zaporowskim odcinku frontu, tam bliżej do Dniepru, w kierunku Wasylivki. Tam na razie mamy 100% jedną niewielką miejscowość, która została wyzwolona, a mianowicie miejscowość Lobkowe. I tam też trwają zacięte walki. No, taka sytuacja. A co do skutków zniszczenia tamy w Nowej Kachowce, to woda jeszcze bardziej ubywa w Chersoniu i w innych zatopionych miejscowościach. Teraz, przepraszam, teraz mamy odwołanie alarmu w Kijowie. Nie w całej jeszcze Ukrainie, ale w Kijowie już nie mamy zagrożenia. I wracając do Chersonia, jeszcze są zatopione domy. Też ratownicze prace trwają jak najbardziej. Zrobiona też specjalna komendantska godzina. Mieszkańcy, którzy zostali na tych zatopionych dzielnicach Chersonia, mogą wychodzić, jeżeli jest taka możliwość w ogóle, z 12 godziny do 15. W resztę czasu ratownicy, policja, strażacy, wszyscy próbują wyciścić Cherson, czyli sprawdzić, czy nie ma min na przykład, bo miny też przyniosła woda i oni są bardzo, bardzo niebezpieczni, ich nie widać za tym mułem, tymi śmieciami, które tam wszędzie leżą. Dalej, jak ratownicy, tak i wolontariusze próbują ratować i ludzi, i zwierząt. Próbują też ratować ludzi z lewego brzegu, co jest bardzo, bardzo uskładnione. I na lewym brzegu zostają z podtopionymi, zatopionymi na razie 14 miejscowości. Jak to i było od razu po zatopieniu, po zniszczeniu tej tamy. Czyli sytuacja na lewym brzegu nadal jest bardzo, bardzo ciężka i Rosjanie tam nikogo nie ratują, jeżeli ta osoba nie posiada rosyjskiego paszportu.
Czy są jakieś wiadomości dotyczące rosyjskich żołnierzy, czy w jednostkach rosyjskich jest coś takiego jak dezercja, czy żołnierze rosyjscy nadal mają ochotę się bić na Ukrainie?
Jest taka informacja i mamy informację z frontu, z odcinku frontu w obwodzie Ługańskim, czyli na północ od Bachmutu za rzeką Siewierski Doniec, to tam jest informacja o tym, że są dezertery w wojsku rosyjskim, mianowicie wśród takiej formacji, która nazywa się Szturm Z. Ta te formacje są złożone z, znów z więźniów rosyjskich i te więźniowie po prostu zdezerterowali, a przy tym zabili kilku wojskowych rosyjskich i zdezerterowali stąd ciężarówką typu Ural. Gdzieś pojechali i teraz Rosjanie polują na swoich własnych tych szturmowików Z. No także tam jest taka informacja. Jest informacja, dochodzą takie informacje i z południowego frontu też. A co ważne, wczoraj był, przedwczoraj, przepraszam, był filmik, na którym przepraszam, pokazano było, że jeden z, kiedy była wymiana, duża wymiana więźniów ukraińskich na rosyjskich, mianowicie było wymieniono 95 na 95 osób. Wśród nich wyzwoliliśmy też obrońców Azowstalu, obrońców Wyspy Wężów, co też jest ważne, obrońców Mariupola, obrońców Bachmutu, ludzi z które bronili też strefy Czarnobyla, to czyli na samym początku, które zostali wzięci do niewoli, to jeden z Wagnerowców, których tuż chcieli oddać Rosjanom, on zechciał wstąpić do rosyjskiego korpusu ochotniczego, który walczy z reżimem Putina. Także Rosjanie otrzymali nie 95, a 94 osoby.
Wywiad z jednym z twórców Legionu Wolnej Rosji, z Cezarem, był dzisiaj w naszym programie Świty Wolności. Świt Wolności, białoruska redakcja Radia Wnet taki wywiad przeprowadziła. Wywiad jest już przetłumaczony i myślę, że jutro w poranku państwo usłyszą zarówno głos, jak i te wszystkie rzeczy, które Cezar, czyli dowódca, takiego założyciel Legionu Wolnej Rosji, która ma ambicje wyzwolenia Rosji spod panowania Putina, co powiedział, co myśli na temat wojny i rosyjskiego reżimu. Dmytro, jest jakiś postscriptum?
Postscriptum jest, oczywiście ja zachęcam nas wspierać dla kupienia tej ciężarówki dla naszych chłopców na wschodzie. Także na naszej stronie w Net.fm i w rozdziale Wspieraj Wnet, to zapraszam. Tam jest nie tylko zrzutka na ten pick-up, ale i na inne rzeczy w naszym radiu. Serdecznie zapraszam. Teraz już mamy prawie 7 tysięcy złotych. Jeżeli jeszcze dostaniemy chociażby 1,5 tysiące, to będzie dla nas możliwość kupienia takiej ciężarówki. Bardzo dziękuję.
Nie wiem, czy nie mamy dla ciebie dobrej wiadomości, ale ponieważ pewny tej wiadomości nie jestem, więc na razie cię pozdrawiam.
Dziękuję.
Jest godzina 7:26. Krakowski Splin. Łączymy się teraz ze słonecznym, mam nadzieję, Rzymem. Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia i Tygodnika do Rzeczy, jest przy telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry, chmur prawie nie ma.
Na szczęście albo nieszczęście dla Rzymu. Silvio Berlusconi zmarł, można powiedzieć, wybitny polityk. Nie wiem, czy słowo wybitny pasuje do Silvio Berlusconiego, ale na pewno jest to istotna strata dla sceny politycznej włoskiej.
No, z całą pewnością i nie ma żadnych wątpliwości, że Berlusconi w ciągu ostatnich 30 lat, podsumowując wszystko, był najważniejszym włoskim politykiem. Chyba można zaryzykować nawet twierdzenie, że był najwybitniejszym i najbardziej znaczącym politykiem i biznesmenem w ogóle w całej powojennej historii Włoch. My tutaj, oceniając Berlusconiego, mówimy, Polacy padamy ofiarą, no, że tak powiem, trochę nierzetelnych mediów i jawi się nam Berlusconi jako jakiś tam błazen, bunga bunga, tego rodzaju skojarzenia, czy ja wiem, no, przeróżne jego wygłupy i nierozsądne odpowiedzi. Niemniej jednak, no, trzeba pamiętać, że to był człowiek bardzo kontrowersyjny, ale człowiek genialny. I właściwie był jak król Midas, czego się nie chwycił, przemieniało się w złoto. I poza tym Berlusconi jest genialnym przykładem na spełnienie się tego amerykańskiego mitu o Pucybucie, który zostaje prezydentem. Trzeba pamiętać, że był człowiekiem bardzo zdolnym, ukończył studia z wyróżnieniem. Potem został z niczego, zbudował ogromne imperium budowlane, zbudował najnowocześniejszą we Włoszech dzielnicę w Mediolanie, gdzie na peryferiach, gdzie mieszkania kosztowały tyle, ile w najdroższym centrum. Założył prywatne telewizje we Włoszech, na czym zbił interes i zmienił w ogóle obraz mediów. Kupił klub AC Milan jako upadającą drużynę w Serie B, uczynił z niej najlepszą drużynę piłkarską na świecie. Założył partię polityczną, kilka miesięcy później był premierem. Tego Berlusconiemu nie można zapomnieć. Poza tym, oceniając jego dokonania polityczne, to dzięki niemu prawica doszła po raz pierwszy we Włoszech do władzy, a poza tym powstał wreszcie stabilny system, taki trochę jak dawniej w Wielkiej Brytanii czy obecnie w Stanach Zjednoczonych, że były dwa ugrupowania walczące ze sobą i zmieniające się u władzy. To zapewniło Włochom wreszcie stabilność polityczną. Przecież przedtem tam co rok czy co pół roku zmieniał się premier. Też trudno mu odmówić zasług, jeśli chodzi o wpływ na gospodarkę, styl rządzenia, styl gospodarowania. Więc to są te wszystkie plusy i dokonania, które no nie udały się jego politycznym konkurentom, nawet w perspektywie historycznej od końca II wojny światowej.
Zawahałem się przy słowie wybitny, ale z powodu jego proputinowskiego nastawienia, z powodu tego, co mówił na temat wojny na Ukrainie, co mówił o reżimie Putina i z powodu jego przyjaźni z dyktatorem Rosji.
Co prawda pod sam koniec Berlusconi się z tych wypowiedzi wycofał, ale to rzeczywiście nie tylko z polskiej perspektywy były słowa haniebne. Berlusconi pojmował politykę jako, no, zasadzał ją na osobistych kontaktach. Zaprzyjaźnił się z Blairem, zaprzyjaźnił się przecież z Bushem juniorem, no i zaprzyjaźnił się również z Putinem. No i rzeczywiście tego wybaczyć mu nie można i to mu oczywiście wypominane jest na każdym kroku, ale trzeba też pamiętać, że Berlusconi w 2001 czy 2002 roku doprowadził do spotkania we Włoszech, do spotkania prezydenta Putina z Bushem juniorem i miał nadzieję, że w ten sposób zakończy zimną wojnę. Może to rzeczywiście mu woda sodowa uderzyła do głowy, niemniej jednak no, ta przyjaźń z Putinem jak gdyby pozostała. Odwiedzał Putina wielokrotnie, zapraszał Putina do swojej rezydencji na Sardynii, więc to były te no, niebezpieczne związki, nazwijmy to w ten sposób, któremu chwały, broń Boże, nie przynoszą.
Miał wielki majątek, komu go zostawił?
No właśnie tutaj, no oczywiście właściwie Berlusconi przestał zajmować się biznesem, kiedy został politykiem. To zarzuca mu się, że wykorzystał swoją pozycję jako szefa rządu, żeby przeforsować ustawy korzystne dla jego przedsiębiorstw. No ale oczywiście od lat tym przedsiębiorstwem kierują jego dzieci, więc tutaj nie ma problemu podziału schedy, walki jego dzieci o wpływy, o przejęcie jakiejś największej, no większej części tego majątku. To wszystko jest już ustalone, więc trudno spodziewać się, żeby na ten temat wybuchła jakaś kłótnia albo żeby przedsiębiorstwa Berlusconiego, mówię o imperium medialnym przede wszystkim, upadły albo miały z tego powodu jakieś większe kłopoty.
A jakie będą konsekwencje śmierci Berlusconiego dla sceny politycznej włoskiej?
To jest pytanie za milion dolarów. Wiadomo, że partia Berlusconiego, Forza Italia, jest partią, czy była partią wodzowską i właściwie wszystko, co tam się działo, zależne było wyłącznie od Berlusconiego. Z drugiej strony Berlusconi tę partię z własnej kieszeni finansował. No ale nie zmienia to faktu, że tam no, raczej Forza Italia wielkich dyskusji się nie prowadziło. Wszyscy robili to, co mówił Berlusconi. Siłą rzeczy w tej chwili, kiedy go zabraknie, kiedy go brakuje, to przypuszczalnie część elektoratu jak gdyby stanie po stronie, będzie oddał głosy na partię Meloni albo na Ligę Salviniego. W każdym razie nikt nie spodziewa się, że to może zaszkodzić w jakiś sposób obecnej koalicji rządzącej, która wydaje się trwała, a szczególnie trwała dlatego, że no, włoska lewica tutaj popełnia błąd za błędem i nawet pojawiły się spekulacje, że jak tak dalej pójdzie, to prawica będzie rządzić przez najbliższe 300 lat.
300 lat. Być może będzie rządzić prawica włoska, a jak prawica i rząd pani Meloni, jaki ma stosunek do tak zwanej relokacji migrantów, którzy trafiają do Europy?
No, Włochy od samego początku, kiedy zaczęły się te kłopoty z migrantami, kiedy zaczęło ich tutaj przybywać bardzo dużo, miały z tym ogromne kłopoty i żądały od partnerów unijnych pomocy, czyli no, jak gdyby relokacji tych migrantów, przynajmniej po części do innych części, do innych państw członkowskich. Próbowano wprowadzić te kwoty. O to starały się Włochy we własnym interesie. No i teraz to się po części jednak dzieje. Więc no jasne, że to, co się stało w tej chwili w Komisji Europejskiej czy podczas tego spotkania ministrów w sprawie migrantów, to jest uważane za wielki sukces Giorgi Meloni.
Czyli tu wspólnego stanowiska Polska, Warszawa z Rzymem nie znajdzie.
Nie, nie można się tego spodziewać, dlatego, no, choćby dlatego, że nie wydaje mi się, żeby którakolwiek z obu stron zmieniła w tej sprawie zdanie. Jest to po prostu niemożliwe. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale no, Włosi odtrąbili wiktorię.
Inaczej sprawy oczywiście postrzega rząd polski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia, gościnnie w Poranku Wnet. Jest godzina 7:41. Czas na Lady Punk.
reklama.
Nowy Kurier Wnet w kioskach, a w nim. Co tak naprawdę stało się 4 czerwca 1992 roku? Felieton Krzysztofa Skowrońskiego. Chińska gra o tron. Wywiad Jaśminy Nowak z profesorem Bogdanem Guralczykiem i kino nie zginie na moich oczach. Rozmowa Magdaleny Uchaniuk z reżyserem Krzysztofem Zanussi. Zapraszamy do prenumeraty.
Zrób sobie przerwę na kawę, jaką lubisz. Małą czarną, espresso z pianką, cappuccino. Kawena. Świeża, aromatyczna kawa i nowoczesne ekspresy. W Twoim domu, biurze i restauracji. www.cawena.pl.
Pyszna.
Po reklamie.
Klimat wschodni. Profesor Władimir Ponomariow, przedstawiciel Kongresu Deputowanych Ludowych w Polsce, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Jesteśmy po kolejnym Kongresie Deputowanych Ludowych. Co ten kongres, co się działo w Warszawie?
Chciałbym po pierwsze podziękować panu redaktorowi za zaproszenie, dlatego że Radio Wnet chyba było pierwszym radio w Polsce, które zaczęło mówić o współpracy z opozycją Rosji, antyputinowską Rosji. I w związku z tym moje sprawozdanie, a uważam, że to sprawozdanie mimo wczesnych godzin rannych, jest bardzo naturalnym. Rzeczywiście trzeci Kongres odbył się. Kolejny będzie w listopadzie. On odbywał się, z jednej strony był bardzo udanym, a z drugiej strony odbywał się w bardzo nerwowej atmosferze. Po pierwsze, Putin ogłosił kongres, prokuratura rosyjska ogłosiła kongres jako niepożądaną organizacją na terenie Rosji, a w związku z tym prześladowanie opozycji rosyjskiej nie tylko uczestników zjazdu, ale i wokół tego nasiliło się. W związku z tym kilka deputowanych docierało do Polski bardzo, bardzo ciężką i okrężoną drogą. Z drugiej strony i wewnątrz opozycji rosyjskiej odbywają się bardzo niesympatyczne ruchy. Jednak duża część nie rozumie, że walka z Putinem to jest w ramach wojny, która, przestępczej wojny, która trwa nadal, jest nie tylko, może odbywać się nie tylko metodami pokojowymi, ale i zbrojnymi, inaczej nie da się obalić i reżim, i samego Putina. I w związku z tym to, co nie rozumieją niektórzy z kolegów z opozycji, to przeszkadza wspólnej walce. Ale mimo wszystko idzie bardzo wytężona praca w ramach tego kongresu nad ustawą, nad konstytucją Rosji. To jest ciężko, to jest duża ustawa. I kolejne rozdziały były rozpatrywane na tym zjeździe. I przede wszystkim rozdziały związane ze strukturą władzy w Rosji. I początek od samorządów. Od najniższych szczebli władzy publicznej, dlatego że demokracja zaczyna się od dołu, a nie od góry. I nareszcie był zrobiony pierwszy krok w sprawach rozliczenia z przeszłością za imperię rosyjską i stalinowską. I była podjęta ustawa, która określa pozycję zjazdu w stosunku do europejskich sąsiedzi Rosji. I tu wymienione absolutnie wszystkie sytuacje, w których Rosja ze względów imperialnych rozpoczynała wojny albo agresję na swoich sąsiadów. Ukraina, Polska. I jeżeli my mówimy o Polsce, to i Katyń, i Smoleńsk, i oczywiście pakt Molotowa-Ribbentropa i agresja 1939 roku na Polskę. Czechosłowacja, Rumunia, wszystkie sąsiedzi mieli niełatwe stosunki z Rosją. I potępienie tych wydarzeń i jednocześnie skrucha pozwala odciąć nowy przyszłej władzy Rosji od tej imperialnej przeszłości, która była do tej chwili.
Czy jakieś informacje o Kongresie Deputowanych Ludowych docierają do Rosji, docierają do Moskwy?
No, skoro ten kongres Putin ogłosił niepożądaną organizacją, to widocznie tak. Z drugiej strony my widzimy, że nasilają się walki zbrojne, sabotaże na terenie Rosji. W związku z tym oddziaływanie na pewno jest zbyt mało, jak nam się wydaje. Ale jednak mamy informację o tym, że słuchają nas i widzą nas.
Białoruska redakcja Radia Wnet, Radia UNET przeprowadziła wywiad, który był dzisiaj rano emitowany w ramach Świtów Wolności z Cezarem, czyli z jednym z twórców Legionu Wolnej Rosji. Zacytuję, ten wywiad w całości będzie można odsłuchać w jutrzejszym poranku. Można, mówi Cezar, można to zmienić, a każda trzeźwo myśląca osoba zrozumie, że przez pierwsze kilka lat w Rosji konieczna będzie dyktatura wojskowa. Trzeba to jasno powiedzieć, ponieważ całkowite wykorzenienie reżimu Putina zajmie sporo czasu. Konieczne jest usunięcie wszystkich elementów, które budowały jego pion kontroli skorumpowanej oligarchii, którzy są odpowiedzialni za wojnę na Ukrainie. Wojna na Ukrainie to skorumpowane media, które naturalnie ogłupiają ludzi. Cały pion władzy i autorytetu, a także etnokryminal, który zrósł się z tym wszystkim. Co pan o tych słowach sądzi?
No, oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z tego, że pierwszy okres po odejściu Putina, nieważne w jaki sposób, na pewno nie będzie okresem demokratycznym. Dlatego, że potrzebna jest wola do zmiany, do zniszczenia całego reżimu. Przypomnijmy sobie, że i po wojnie i Francja przeżywała to samo, zaczynając od De Gaulle. Oczywiście to, o czym mówił Cezar, będzie i w Rosji. Ważne, żeby tą władzę przyjęli te ludzie, którzy potem oddadzą tą władzę do normalnie wybranych przedstawicieli narodu rosyjskiego.
Pan profesor, na jaką informację z Rosji w ostatnich dniach zwrócił uwagę? Coś, co tam się dzieje?
No, bardzo wyraźnie idą sprzeczne ruchy wewnątrz elit rosyjskich. Widać, że już jest zmęczenie ze strony tych ludzi, którzy sprawują władzę w Rosji. I jednocześnie jest oddziaływanie tym działaniem, który spowodował Legion Wolna Rosja. Ludzie już wiedzą, że to nie jest mit na temat walki zbrojnej, a to jest realne.
ten spór, ta kłótnia, czy nienawiść między Szojgu a Prigożynem. Szojgu chce w jakiś sposób przejąć kontrolę nad wagnerowcami.
Trzeba powiedzieć, że na początku i Putin, i cała władza putinowska, oni myśleli o wojnie w Ukrainie jako wycieczce. I w związku z tym, różne oddziały tak sprywatyzowane zbrojnej armii rosyjskiej odgrywali podstawową rolę. Ale teraz już widać, że bez dyscypliny oni nic nie mogą zrobić. I boję się, że zaczynają się ruchy w stronę zwiększenia armii i dyscypliny armii rosyjskiej. I to mogą być ciężkie czasy dla nas wszystkich. Ja mówię o nas wszystkich, przede wszystkim dla Ukrainy, a w związku z tym i dla tych wszystkich przeciwników reżimu putinowskiego.
Obserwuje pan kontrofensywę wojsk ukraińskich. Takiej kontrofensywy się pan spodziewał?
No, spodziewać się jedna sprawa. A realia są trochę inne. Jednak każdy ruch, każde miasteczko, jak każda wieś, daje się z coraz większym trudem. Bo zmęczenie jest nie tylko po stronie armii rosyjskiej, ale po stronie ukraińskiej. Ale mimo wszystko Ukraińcy idą. I my życzymy jak najwięcej sukcesów i skłaniamy się przed męstwą żołnierzy ukraińskich.
Ponieważ w Rosji przez jakiś czas pan profesor zajmował się bezpieczeństwem energetycznym, to jak pan ocenia sytuację w elektrowni atomowej?
Teraz jest strasznie ciężka sytuacja, to jest w zasadzie katastrofa ekologiczna z Kachowką. Teraz nawet chodzi nie o jądrownię, stacje jądrowe przede wszystkim, a te obszary, które objęte klęską ekologiczną, związane ze zniszczeniem tamy, są okropne. I oczywiście konsekwencje tego będą na stacji atomowej w Zaporożu, dlatego że woda, objętość wody jest mniejsza i w związku z tym mniejsze możliwości do ochłodzenia tych procesów, tych bloków, z których składa się działalność atomowych stacji.
Wracając do Kongresu Deputowanych Ludowych, z polskich polityków, przedstawicielem polskich polityków był Paweł Kukiz.
O, to trzeba powiedzieć, że to była ciekawa, bardzo ciekawa i bardzo interesująca rozmowa. Pan poseł, moim zdaniem, jego można włączyć do deputowanych kongresu antyputinowskiej opozycji, dlatego że jego podejście jest bardzo ciekawe. On opowiedział o swojej pozycji, pozycji przedstawiciela Sejmu Rzeczpospolitej. I ono jest zbliżone. A w dodatku trzeba powiedzieć, że on jest świetnym muzykiem, rock-muzykiem, a z Kongresem Deputowanych Ludowych współpracuje Zjednoczenie Opozycyjnych Rosyjskich i Muzyków i Pisarzy, których przewodzi Marat Gelman. I teraz po zjeździe akurat odbywa się w Izraelu zebranie wszystkich działaczy kultury opozycyjnych Rosji jako kontynuację tego, co robiliśmy w Warszawie.
Ale tam już Pawła Kukiza nie było. Bardzo serdecznie.
No niestety, niestety, a on by tam przydał się.
Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Profesor Władimir Ponomariow, przedstawiciel Kongresu Deputowanych Ludowych w Polsce, był gościem Poranka w LED na zegarze godzina, no chwilę po godzinie 8. Jakub Duszak jest już w studio. Za chwilę wiadomości.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Sytuacja na froncie, relacja Dmytra Antoniuka. W Paryżu odbył się szczyt Trójkąta Weimarskiego oraz Donald Trump zostanie dziś postawiony w stan oskarżenia. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Ukraińska kontrofensywa odnosi kolejne sukcesy, jednak sytuacja w każdej chwili może się odwrócić, mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Wojsko ukraińskie wyzwoliło 7 miejscowości. Najwięcej na odcinku frontu na południe od miejscowości Wielka Nowosilka. To kierunek akurat na Mariupol. Nam w tym pomogła bardzo pogoda. Deszcz lał kilka dni i nie pozwalał Rosjanom używać swojego lotnictwa. Teraz podobno pogoda staje lepsza i to niestety nam nie na rękę.
Mówił Dmytro Antoniuk, cała relacja na Wnet FM. Co najmniej 3 osoby zginęły, 25 zostało rannych. Liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ pod gruzami prawdopodobnie znajdują się ludzie, powiadomiły władze obwodu Dniepropetrowskiego. W nocy rosyjskie wojska ostrzelały miasto Krzywy Róg na południu Ukrainy. Zniszczono 4-piętrowy budynek, płoną mieszkania od parteru po 4 piętro. Ogień objął 700 metrów kwadratowych powierzchni obiektu. Strażacy walczą z pożarem, relacjonował na telegramie szef regionalnych władz Serhii Łysak. Jak dodał, 19 rannych z Krzywego Rogu przewieziono do szpitala. Oprócz ofiar ostrzału bloku mieszkalnego, 3 osoby doznały obrażeń w wyniku uderzenia w magazyn na terenie prywatnego przedsiębiorstwa, a 4 kolejne w jeszcze innym miejscu w mieście. Pod gruzami prawdopodobnie znalazło się 7 mieszkańców, oznajmił szef administracji wojskowej w Krzywym Rogu Aleksander Wiłkuł. W Paryżu odbył się szczyt Trójkąta Weimarskiego. Prezydenci Francji, Polski i Niemiec mówili jednym głosem o trwałym i niezachwianym wsparciu dla Ukrainy, która rozpoczęła już kontrofensywę. Kwestią sporną jest natomiast przyjęty przez unijnych ministrów spraw wewnętrznych pakt migracyjny, przewidujący przymusową relokację uchodźców i kary dla państw, które ich nie zaakceptują. Podczas wspólnej konferencji prasowej liderzy jednogłośnie stwierdzili, że format Trójkąta Weimarskiego daje wspólny impuls w polityce zagranicznej. Andrzej Duda akcentował kwestię przystąpienia Ukrainy do NATO w perspektywie lipcowego szczytu sojuszu w Wilnie. Politycy byli też pytani o ocenę unijnego paktu migracyjnego. Myślę, że to dobre porozumienie wprowadza nowe zasady współpracy, aby zarządzać kwestią migracyjną i nikogo nie stygmatyzuje, przekonywał prezydent Francji. Podobnego zdania był kanclerz Scholz. Jeżeli ktoś będzie nas karał, będziemy się temu sprzeciwiali w sposób zdecydowany, ostrzegł natomiast Andrzej Duda. Przypomniał, że Polska przyjęła już ponad 2 miliony obywateli Ukrainy bez szczególnej pomocy ze strony Unii Europejskiej. Nie ma szans Polski i Włoch na wspólne stanowisko w sprawie unijnego paktu migracyjnego. Mówił o tym w Poranku Wnet korespondent Polskiego Radia i Tygodnika do Rzeczy w Rzymie Piotr Kowalczuk.
Oto starały się Włochy we własnym interesie. Teraz to się po części jednak dzieje. To, co się stało w tej chwili w Komisji Europejskiej czy podczas tego spotkania ministrów w sprawie migrantów, to jest uważane za wielki sukces Giorgi Meloni. Włosi odtrąbili wiktorię.
Mówił korespondent Polskiego Radia i Tygodnika do Rzeczy w Rzymie Piotr Kowalczuk. Donald Trump zostanie dziś postawiony w stan oskarżenia w związku z zatrzymaniem po odejściu z urzędu dokumentów objętych klauzulą tajności. Prokuratura zarzuca byłemu prezydentowi, że bezprawnie przetrzymywał materiały dotyczące bezpieczeństwa narodowego i stosował obstrukcję, gdy rząd poprosił o ich zwrot. Były wśród nich raporty na temat amerykańskiego programu nuklearnego, słabych punktów w systemach obronnych USA i ich sojuszników oraz plany wojskowe na wypadek ataku na Stany Zjednoczone. W akcie oskarżenia znajdują się zdjęcia pudeł z dokumentami w toalecie ośrodka Donalda Trumpa Mar-a-Lago. Prokuratura twierdzi, że nawet gdy rząd upomniał się o dokumenty, były prezydent nie chciał ich zwrócić, pokazywał nieuprawnionym osobom, ukrywał i wprowadzał w błąd własnych prawników. Donald Trump nazywa zarzuty polowaniem na czarownicę. Twierdzi, że mają charakter politycznej nagonki i stanowią ingerencję w kampanię wyborczą. Wezwał swoich zwolenników do protestów.
Prognoza pogody.
W całym kraju dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. W najcieplejszej porze dnia termometry wskażą 13 stopni, w Lublinie 16, w centrum 17, we Wrocławiu 18, w Krakowie i Bydgoszczy 22, w Białymstoku 23.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Trwa zażarta walka o Mistrzostwo Polski w koszykówce. Finały Energa Basket Ligi jest już 3-2 dla Kinga Szczecin, a więc do 4 zwycięstw nie udała się wyprawa do Wrocławia zespołowi ze Szczecina, gdyż przegrał drugi mecz, tym razem 82-70, i w rywalizacji do 4 zwycięstw jest już 3-2. 29 punktów dla obrońcy tytułu Mistrza Polski Śląska Wrocław zdobył Jeremy Martin, natomiast 22 Jakub Karola, który rozegrał świetne spotkanie. Natomiast dla pokonanych koszykarzy ze Szczecina, Zach Kutterberg i George Hamilton mieli po 15 punktów. Teraz kolejny mecz numer 6 zostanie rozegrany w czwartek w Szczecinie, a więc 3-2 w serii prowadzi King, no a Śląsk nie chce oddać tytułu, który zdobył przed rokiem. Filip Mladenowicz przenosi się po 3 latach gry w Legii Warszawa do Panathinaikosu Ateny, a więc Legia żegna się z krnąbrnym zawodnikiem, który ostatnio był zawieszony za incydenty po finale Pucharu Polski. Robert Lewandowski na konferencji prasowej wczoraj zapytał, czy stać nas na zmianę pokoleniową, taka jaka następuje, ale jeśli trener tak sądzi, to on się temu podporządkowuje. To jest pokłosie tego, że do kadry nie są już powoływani zawodnicy, no nazwijmy to wiekowi, jak Glik, Grosicki czy Krychowiak. Robert Lewandowski twierdzi, iż jest to dla niego trudne, bowiem oni zawsze byli na zgrupowaniach i stanowili o sile reprezentacji. Kadra przygotowuje się do meczów z Niemcami, tym towarzyskim w piątek, i z Mołdawią w poniedziałek już o punkty. Tymczasem były selekcjoner piłkarski reprezentacji Polski Czesław Michniewicz swoją karierę będzie kontynuował w Arabii Saudyjskiej. Były selekcjoner podpisał kontrakt z tamtejszym klubem ekstraklasy Abha FC. Jest to klub, który niczym specjalnym się nie wyróżnia. Jest raczej w ogonie ekstraklasy, zakończył ostatnie rozgrywki na 12 miejscu, a największym sukcesem jest awans do tejże ekstraklasy przed 4 laty. Czesław Michniewicz przerwę miał od momentu, kiedy przestał być selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Mówiło się o tym, iż może podjąć pracę w jednym z klubów niemieckich lub też naszej ekstraklasy. Tymczasem okazuje się, że kariera będzie kontynuowana w Arabii Saudyjskiej. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Autopromocja.
Pierwsza taka w polskim eterze. Audycja o sportach motorowych. Formuła 1, WRC, a także serie, w których rywalizują polscy kierowcy. Rozmowy z kierowcami i dziennikarzami ze świata sportów motorowych w audycji Czas na Motorsport. Każdy wtorek o godzinie 22 na antenie Radia Wnet. Zapraszają
Piotr Nałęcz
i Kamil Kowalik.
Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów i Polski Karting.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja.
Jest 9 minut po godzinie 8 w studio. Już Łukasz Jankowski, jego gość. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
To zdradź tajemnicę.
A dzisiaj gościem Poranka Wnet będzie Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego.
To żeby pan minister przygotował się na trudne pytania Łukasza Jankowskiego, to najpierw przejdziemy przez co my możemy przejść? Przez studio Dziki Zachód. Wojciech Cejrowski przesyła nam piosenki. My pozdrowienia dla Wojciecha Cejrowskiego i słuchamy jeden wybór. Wojciech Cejrowski.
A goście Poranka Wnet, Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzisiaj Sejm zajmie się propozycją prezydenta, żeby znowelizować ustawę o komisji weryfikacyjnej do spraw wpływów rosyjskich. Jak pan poseł zagłosuje?
No zobaczymy, jakie będą te poprawki, ale...
No poprawki myślę, już znamy,
że...
tutaj...
No jest... tak, ale myślę, że są do przyjęcia.
One zmieniają między innymi to, że członkowie parlamentu, posłowie nie będą mogli być członkami tej komisji, czyli pan poseł nie będzie mógł zbadać wpływów rosyjskich w Polsce.
I jakby się nie wybierałem do tej komisji, więc specjalnie nie jestem zmartwiony. Może to i lepiej nawet, bo nie będzie podejrzeń, że posłowie tam uprawiają kampanię wyborczą.
A z drugiej strony jest pytanie, kto tam zasiądzie do jutra. Trzeba wybrać kandydatów.
No kandydaci są.
Jacy?
Zacni.
Są zacni, ja znam jakieś nazwiska, czy pan poseł po prostu wie, że są dobrzy?
Będzie zgłoszenie, to będziemy znać nazwiska. Nie zostałem upoważniony do zdradzania nazwisk, ale naprawdę
są ustaleni?
Zacne osoby.
Piotr Naimski wejdzie w skład członków tej komisji?
No zobaczymy.
A ma kompetencje?
Oczywiście.
A kogo pan by widział na kierunku jako szefa tej komisji? Bo to już będzie decyzja pana premiera.
A no właśnie, to będzie decyzja pana premiera.
To podpowiedzmy panu premierowi, kto powinien być szefem tej komisji.
No będziemy się widzieć, to będę mu podpowiadać.
Pytanie teraz, jakie będą skutki polityczne, bo jak na razie wydaje się, że komisja weryfikacyjna zrobiła jedno. Napełniła frekwencję na marszu opozycji 4 czerwca. I to był jej skutek.
Tam napełniła. Marsz miał mieć milion maszerujących. Było znacznie mniej. No trochę tam wygrażali się, przypomnieli stare hasła i trochę nam pomachali, że odpowiemy za wszystko, wszyscy będziemy siedzieć i tak dalej. No taki sobie marsz pokojowy niby, ale z ostrymi bardzo hasłami.
A nie przed był to sukces to Tuska?
Tam sukces Tuska. Opozycja w końcu ma parę milionów wyborców, więc paru milionów wyborców, nawet więcej członków chyba Platforma ma niż było na tym marszu, więc nie był to jakiś gigantyczny sukces, aczkolwiek rzeczywiście sporo było ludzi na tym marszu.
A będzie sukces samej komisji weryfikacyjnej?
Myślę, że tak.
Przed wyborami będzie raport, który pomoże wygrać wybory albo pokaże prawdę o działaniach albo Donalda Tuska, albo waszych rządów w relacjach z Rosją.
To nie jest wyliczone na to, żeby wygrać wybory. To jest po to, żeby bezpieczeństwo naszego państwa było większe.
A dlaczego teraz, a nie 8 lat temu?
Dlatego, że 8 lat temu jednak była inna sytuacja. Jeszcze wtedy rządziła Platforma. I kiedy rozpoczęliśmy rządy, to pamiętam, że był pucz, próbowano nas obalić siłą i takie różne inne rzeczy się działy, więc wtedy nie bardzo była nawet atmosfera do tego rodzaju działań, bo opozycja chciała nas wyrzucać z okien i tak dalej, więc troszkę była sytuacja inna. Były protesty, blokowanie mównic.
Więc... Ale to był rok 16, potem był 17, 18, 19. Był jeszcze czas teraz, tuż przed wyborami ta komisja wystartuje.
Znaczy ona była planowana dużo wcześniej, tylko w Sejmie z kolei były kłopoty z większością w komisji.
W grudniu.
No właśnie, więc to się trochę przeciągnęło. Trzeba było wymienić członków komisji i tak dalej, więc no troszkę to buksowało, to prawda, ale czas jest taki, że jeszcze naprawdę można dużo zrobić. A tak bezpośrednio to przyczyną też przyspieszenia prac nad wyjaśnieniem wpływów rosyjskich. No, była agresja taka już pełnoskalowa na Ukrainie, kiedy Putin zaczął mordować ludzi. Nie tylko walczyć z wojskiem, ale i z ludnością cywilną, gwałcić, palić, porywać dzieci.
Tak, ale to wszystko trwa od roku 14 tak naprawdę.
No i w tym czasie też pracowaliśmy bardzo nad wzmocnieniem polskiej armii, bo nasze bezpieczeństwo to militarne zależy od siły naszego wojska, od zreformowania też naszych zakładów zbrojeniowych. One dzisiaj są bardzo wysoko cenione na świecie. Nasz sprzęt się sprawdził. wojnie i jest, można powiedzieć, rozchwytywany. Zamówienia w naszych zakładach są i z kraju, i z zagranicy. To
i teraz
było,
trzeba udowodnić,
to było ważniejsze, a teraz
tym
trzeba
wszystkim, że Donald Tusk to działał na rzecz Rosji.
Teraz trzeba wyjaśnić wpływy rosyjskie. No i to jest konsekwentne działanie. No, pewne rzeczy były ważniejsze, czyli obrona naszej granicy na tym odcinku białoruskim, gdzie była właściwie początek wojny.
A na pana posła wyczucie, na pana ministra wiedzę, kto powinien w pierwszej kolejności przed tą komisją stanąć?
To ustali komisja.
A pan nie ma jako doświadczony polityk 30 lat w polityce?
No mogę powiedzieć, że mam doświadczenie w komisji Ambergold. Myśmy się zebrali, żeśmy się zastanawiali nad planem pracy komisji. Tam wyznaczyliśmy cele i do tych potrzebne były też kolejne przesłuchania osób. I to nie było tak, że był to wynik jakiegoś pojedynczego pomysłu, tylko wynik dyskusji przeprowadzonej. I teraz też będzie tam na pewno dyskusja i będzie pewien plan pracy. I z tego planu wyjdzie, kto będzie pierwszy przesłuchany.
Do 17 września jest szansa na jakikolwiek raport, który pokaże, kto ulegał wpływom rosyjskim?
Myślę, że pewien cząstkowy, dlatego że tych wpływów rosyjskich w Polsce od wielu lat jest bardzo wiele. No oczywiście tu jest krótszy okres do zbadania, ale mimo wszystko te sprawy nie są łatwe, bo z całą pewnością przesłuchiwani będą ukrywać prawdę. No, nie sądzę, żeby ktoś się przyznawał do tego, tak, brałem pieniądze i za to wykonywałem pewne zadania. To trzeba będzie odsłaniać kurtynę i zadawać pytania niewygodne, bo pewnie dla niektórych przesłuchiwanych te pytania będą niewygodne.
Jakich dokumentów pan najbardziej oczekuje? Bo komisja będzie miała takie prawo, będzie mogła odtajnić dokumenty, jak rozumiem.
No myślę, że odtajnienie chociażby rozmów Tuska, Sikorskiego, Pawlaka. Ja pamiętam, kiedy były podpisywane też umowy gazowe, to my o pewnych szczegółach dowiedzieliśmy się na komisji Skarbu Państwa w trybie tajnym.
Odtajnienie umów z Gazpromem na przykład?
Odtajnienie tych umów, odtajnienie
to jest możliwe,
instrukcji negocjacyjnej, która, jak się dowiedzieliśmy, była dopasowywana już do podpisanej umowy. Kto za tym stał, dlaczego to tak wyglądało, no to wszystko są rzeczy, które do dzisiaj nie do końca zostały wyjaśnione, a opinia publiczna tych szczegółów nie mogła poznać, bo w trybie tajnym były one przedstawiane.
Teraz po pełnoskalowej inwazji Putina jest taka możliwość, żeby dokumenty, żeby negocjacje, kulisy negocjacji z Gazpromem ekipy Donalda Tuska odsłaniać, żeby dokumenty położyć na stół?
Myślę, że tak. Już część dokumentów została odtajniona, część jest wciąż tajna. Jest pewna procedura, musi być wniosek. Taka komisja ma prawo do wnioskowania o odtajnienie, więc z pewnością z tego skorzysta.
A to, co wypada w ramach nowelizacji prezydenta, już rzecznik PiS-u powiedział, że wasz klub poprze propozycję prezydenta, czyli no nie będzie tej możliwości, żeby komisja stwierdzała, że ktoś ulegał wpływom, no i żeby nie mógł sprawować odpowiednich funkcji. Żałuje pan poseł, że to wypadnie, że te zęby zostały i pazury komisji powyrywane przez nowelizację prezydencką?
Nie, nie przesadza. A przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby opinia publiczna się dowiedziała, jak wyglądała sytuacja i jak te wpływy znacząco zmieniały naszą sytuację na gorszą. I to jest bardzo ważne, żeby też obywatele nasi, którzy w wielu sprawach nie mieli możliwości dowiedzenia się o tym, żeby się dowiedzieli. To jest przede wszystkim ten element. No, druga sprawa, pewne wyjaśnienia będą z całą pewnością powodowały na pewno jakieś trudności w funkcjonowaniu dla niektórych ludzi, którzy tym wpływom ulegali.
Tak jak powiedziałem, jutro mija termin składania propozycji na członków tej komisji. Pewnie jeszcze na tym posiedzeniu, bo ono trwa do piątku, będą głosowane. Kiedy PiS przedstawi te nazwiska? Dzisiaj czy jutro? Jak pan minister, jak pan poseł może wie, a może
zobaczymy.
Dzisiaj czy jutro?
Nie wiem, nie ma wyznaczonej takiej konkretnej godziny, więc
ale
przyjdzie
wszyscy
ten moment.
Kandydaci już są.
Kandydaci są.
A z partii opozycyjnych?
A tego nie wiem, to już partie opozycyjne, które zresztą mówią, że chyba nie będą chciały brać udziału w tej komisji, nie wiem, czego się boją.
To co wtedy zrobicie, zajmiecie wszystkie miejsca w tej komisji?
Nie wiem, może zostaną wakaty. Trudno powiedzieć, opozycja nie chce wyjaśnienia wpływów Putina w Polsce. To jest pytanie dlaczego, bo przecież to służy bezpieczeństwu naszego państwa. Pan wszyscy poseł... powinniśmy służyć właśnie zwiększeniu bezpieczeństwa,
kiedyś
a nie
zajmował
blokowaniu.
Się rozmowami z opozycją w Sejmie, ustalaniem, kto ile będzie miał komisji, kto będzie jakim szefem komisji, więc ma pan doświadczenie w takich kuluarowych rozmowach z klubami opozycyjnymi. Da się ich przekonać, czy nie będzie ich przekonywać?
Nie wiem, to jest kwestia tego rodzaju, że przekonanych trudno jest przekonać, jeśli powiedzą absolutnie nie. Nie chcemy, żeby tutaj wyjaśniać, jakie Putin ma macki w Polsce, to nie będą wyjaśniać.
A macie większość, żeby wybrać własnych członków? Macie pewność, że na przykład Paweł Kukiz was poprze w wyborze?
Myślę, że tak, no bo jakie Paweł Kukiz miałby powody, żeby nie dbać o bezpieczeństwo obywateli? Nie sądzę, żeby tutaj był jakiś problem. Natomiast to też będzie pokazywać, kto tak naprawdę w sercu ma bezpieczeństwo Polski.
Gościem Poranka Wnet Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef gabinetu premiera. Kiedy premierem był Mateusz Morawiecki, który dalej zresztą jest premierem, rzecz jasna i oczywista. Kampania wyborcza, jak się panu posłowi kampania podoba Prawa i Sprawiedliwości?
Kampania się jeszcze nie rozpoczęła. Dopiero się rozpoczyna, jak pan prezydent ogłosi termin wyborów. Na razie są to przygotowania. To jest, można określić, jak to niektórzy fachowcy od polityki mówią, że kampania wyborcza zaczyna się dzień po kolejnych wyborach, więc w tym sensie ona trwa cały czas.
A to może właśnie to jest kłopot, dlatego tracicie w sondażach, bo wy sobie błogo śpicie i mówicie, kampanii nie ma, opozycja mianuje szefów sztabów, pokazuje, kto będzie, kim i działa.
U nas też jest sztab powołany, jest przygotowanie, jest prekampania na razie i w opozycji jest prekampania, u nas jest prekampania, także
no to sztab
nie
jest,
śpimy, natomiast rzeczywiście tak naprawdę zgodnie z prawem stricte kampania się rozpoczyna wtedy, kiedy na to wskaże pan prezydent.
Prosty wytrych słowny. No dobrze, to mamy tu prekampanię, mamy sztaby. Jak się działania sztabu Prawa i Sprawiedliwości panu posłowi w tej prekampanii podobają?
No sztab się spotyka. Właściwie pracuje w permanencji i ma bardzo różne, ciekawe pomysły. Pracujemy też nad programem, który będzie już wkrótce ogłoszony, więc pracy jest dużo. Chcemy na kolejną kadencję przedstawić bardzo ciekawą ofertę rozwoju Polski, wspierania naszych obywateli, rodzin, naszej pozycji na świecie, wsparcia
na razie
przedsiębiorców.
800+, powiedzieliście darmowe autostrady, powiedzieliście darmowe leki dla seniorów i najmłodszych.
Do 18 roku życia, tak.
I to nie zrobiło wrażenia. W sondażach przynajmniej.
Myślę, że
nic wam nie drgnęło, a jeżeli już to spadło.
Nie, na razie według sondaży to jest tak, że w jednym sondażu jest trochę lepiej, w drugim trochę gorzej. Nie należy brać tego sondażu,
mówiąc,
który jest
młodzieżowo,
z powietrza.
Nie pozamiataliście tej kampanii, tymi propozycjami.
Ale jeszcze do wyborów jest trochę czasu. Ja jestem przekonany, że będziemy nieźle wymiatać.
A czym? Gdzie są te miotły? W którym kierunku będą zamiatać w kampanii?
W kierunku bezpieczeństwa i wsparcia obywateli.
To są te kierunki, które mogą dać trzecią kadencję PiS-owi? Bezpieczeństwo?
Tak, bezpieczeństwo oczywiście w wielu wymiarach. No, i to militarne, i to ekonomiczne, i to zdrowotne, więc w wielu wymiarach będzie tutaj zwiększenie bezpieczeństwa, dbałość o pozycję Polski też na arenie międzynarodowej.
Ale co to znaczy, dbałość o więcej czołgów?
Chociaż to też. Dlatego, że musimy być na tyle silni, żeby odstraszać potencjalnego wroga.
Ale pan poseł nie będzie czołgami po kampanii jeździł.
No byłem na poligonie niedawno i jeździłem czołgiem.
Ale nie wiem, czy do każdego powiatu da się czołgiem wjechać na spotkanie wyborcze. To by się zrobiło wrażenie, ale
no tak.
Nie wiem, czy jest to możliwe. No to jak to,
nie
będzie przepływane
konkretnie?
Nie jest to możliwe, konkretnie?
Ale to w czołgami jeździ wojsko. No, raczej politycy nie jeżdżą czołgami, choć na poligonie poligonie, żeśmy jeździli, no ale to tak na zasadzie wizytacji. Natomiast rzeczywiście, szanowni państwo, my przede wszystkim jeszcze w tej chwili nie prowadzimy takiej stricte kampanii, jeszcze w tej chwili sporo jest ustaw, które mają poprawić jakość naszego życia. Bardzo dużo ustaw w kierunku bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa ochrony klimatu, środowiska. Na tym posiedzeniu Sejmu też ustawę o OZE będziemy procedować. Właśnie przygotowuję się do pracy nad tą ustawą zmieniającą, poprawiającą też sytuację inwestorów, którzy inwestują w odnawialne źródła energii i tak dalej. No tutaj mamy naprawdę przed sobą jeszcze sporo pracy, zanim będą wybory.
Panie prezesie, idzie źle, ale jeszcze 4 miesiące spokojnie możecie wszystko zaplanować, przeprowadzić, mówił Marcin Mastalarek, doradca społeczny prezydenta. Jednocześnie apelował do Jarosława Kaczyńskiego, aby nie dał sobie wmówić, że wszystko jest w porządku. A pan poseł trochę tak mówi, wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje. Marcin Mastalarek mówi, o, idzie źle w kampanii.
Nie mówię, że wszystko jest w porządku. No,
to co jest
wiadomo,
w porządku?
Że jak po sytuacji covidowej jesteśmy państwem przyfrontowym, w tych wszystkich państwach przyfrontowych są perturbacje. Mamy światowy kryzys, mamy wysoką inflację, choć na szczęście zaczyna spadać. To są oczywiście problemy, ale biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej jest Polska, to w tej sytuacji radzimy sobie zdecydowanie lepiej niż wiele innych krajów. Niektórzy nawet z podziwem patrzą na stan polskiej gospodarki. To jest oczywiście zasługa
naszej pracowitości. A jest to gospodarka, która pozwala na jeszcze więcej obietnic
Polacy
i realizację.
Są pracowici, inteligentni, kreatywni. No to wynieśliśmy nawet z czasów PRL-u, kiedy sobie w trudnych warunkach musieliśmy radzić i to nam zostało. Ta zaradność Polaków jest podziwiana na świecie, a my będziemy starać się ją wspierać.
To jeszcze proszę o ocenę tego, co się dzieje po stronie opozycyjnej. Marek Suski naszym gościem. Donald Tusk stworzy jedną listę, czy trzecia droga się ostanie z Lewicą?
Nie wiem. On próbuje, wymyśla różne wymyśla różne sztuczki kuglarskie, no ale opozycja zdaje sobie sprawę, że jedna lista to jest bycie przystawką, którą zje na śniadanie modliszka, jaką jest Platforma
Obywatelska. A dla was lepsza jest pełna polaryzacja między wami a Tuskiem, gdzie jest jedna lista na opozycji, czy raczej wolicie, żeby ta opozycja była rozdzielona?
My chcemy służyć Polsce i Polakom, a to jak oni się tam kłócą, żrą, zabijają mu miejsca, to jest ich problem.
Polaryzacja służy PiS-owi, czy nie?
Jest polaryzacja niewątpliwie. Jest wyraźna różnica na tych, którzy mówią o Polsce, nasza ukochana polska ojczyzna i chcą o nią dbać.
Donald Tusk 4 czerwca mówił biało-czerwone flagi,
no
czas
tak,
patriotów.
Tylko że tam mówi
my
się
jesteśmy
ten
patriota.
Kraj. Tam mówi się ten kraj, no a my mówimy nasza Polska ukochana. I tym się różnimy i z tego wynikają różne rzeczy. No tam się różne rezolucje w Parlamencie Europejskim przeciwko Polsce pisze, tam się po prostu próbuje zamknąć nasze kopalnie, spowodować, że będziemy siedzieć przy świeczkach, jeść chrabąszcze.
A z drugiej strony Donald Tusk mówi,
mieć w szkołach deprawację
dzieci. Rozliczymy.
Przed tym wszystkim musimy Polaków
ochronić. A rozmawiamy
ochronić.
Z patriotami. Panie pośle, kilka pytań od internautów. Antoni Dębowy zadaje takie pytanie. Dlaczego PiS nie dotrzymał obietnic wyborczych w sprawie pochowania Polaków wyrżniętych przez UPA? Czemu w 80. rocznicę Krwawej Niedzieli, która za chwilę przypada, nie ma żadnych uroczystości? Ze strachu czy z hipokryzji?
Trwają prace na Ukrainie, jest przygotowywana ekshumacja, jest, można powiedzieć, przełom, bo w tej chwili jest współpraca w tej sprawie, no i to jest kontynuowane. Można powiedzieć, że to jest przełom.
A będą uroczystości?
Pewnie będą. Jak już będzie przygotowane.
Na jakiej rangi?
Nie wiem, ale pewnie najwyższej.
Kolejne pytanie od pana Kudłatego. Czy jest możliwy mechanizm odliczania pieniędzy od wypłaconych składek do unijnego budżetu za te bezsensowne kary nakładane cały czas na Polskę? To suwerenna Polska.
Analizujemy możliwości, no bo rzeczywiście całkowicie bez sensu, bezprawnie jesteśmy karani na podstawie jakichś wydumanych rzeczy, kłamstw, które niestety też w Unii Europejskiej lansują nasi przeciwnicy. To jest bardzo przykre, bo w żadnym kraju nie ma takiej opozycji, która szkaluje własny kraj.
No dobrze, ale przestaniecie płacić do budżetu?
Składki. Na razie
płacicie, na razie kary się naliczają, pieniędzy na unijnych nie ma, a my płacimy do budżetu.
Na razie wciąż jeszcze więcej pieniędzy z Unii pozyskujemy. No a kary...
Na razie.
No jak będzie zmiana, no to wtedy się zastanowimy, co robić. Póki co te kary są naliczane zupełnie niesłusznie. One zostały zmniejszone w jakimś sensie, no ale tu też można powiedzieć, że te wpływy w tych różnych fundacjach może zostaną też odsłonięte. Kto stoi za tymi różnymi wnioskami, które wpływają do naszych sądów i te całkowicie skandaliczne decyzje naszego sądu.
Jeszcze trochę to pan poseł powołał tutaj kolejną komisję weryfikacyjną do spraw ingerencji unijnej dopiero.
No to jest rzeczywiście rzecz, która jest zadziwiająca i skandaliczna, bo Unia Europejska teraz znowu chce nas karać za to, że nie będziemy chcieli przyjąć tych imigrantów, których sami zaprosili, a nie chcą wziąć pod uwagę uchodźców prawdziwych z Ukrainy, no których
co rząd zrobi, jeżeli Unia Europejska to przyjmie?
Będziemy wetować.
A będzie taka możliwość? Jak na razie było głosowanie?
Póki co, no ale to jest głosowanie, które nie jest zgodne z traktatami. Nie ma możliwości takiego narzucenia. No, będziemy wetować sprawę. No, my chcemy bronić naszej ojczyzny przed różnymi zamachami terrorystycznymi, przed takimi nożownikami, którzy biegają za dziećmi na placach zabaw. I będziemy, póki będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość, blokować to za wszelką cenę.
Do studia wrócił Krzysztof Skowroński.
Tak się zastanawiałem teraz nad tymi nożownikami. No część z tych nożowników to są ludzie, którzy po prostu potrzebują pomocy, bo nie mają ani wody, ani jedzenia, ani możliwości do życia.
Nie mają wody?
Nie, to ci, którzy, bo relokacja to bardziej jest problem zmuszania kogoś do tego, żeby zmienił miejsce zamieszkania i zamieszkał w kraju, w którym nie chce zamieszkać.
To się nazywa chyba rasizmem jakoś tak. No, Unia chyba takie zasady chce wprowadzić, a mają usta pełne frazesów, że chcą dbać, szanować.
To z kolei ja bym o te problemy z Wojewódzki Sąd Administracyjny, pan minister rozpoczął mówienie na temat wyroku, który dotyczy jednej z największych polskich elektrowni. Co pan pomyślał, kiedy pan usłyszał ten wyrok?
Decyzja. Co pomyślałem? Nie powiem, bo nie parlamentarne słowa po głowie mi chodziły, no ale to jest skandal po prostu. Proszę sobie wyobrazić, że jakiś polski obywatel wnosi do niemieckiego sądu, żeby zamknąć niemiecką kopalnię i elektrownię, która jest też niedaleko granicy z Polską. I co, i niemiecki sąd wydaje wyrok, żeby ją zamknąć? Nie wyobrażam sobie tego. I ja nie wyobrażam sobie, że polski sąd podejmuje decyzję, która jest no, bardzo niedobra dla Polski. To jest nasze bezpieczeństwo energetyczne. No, wyłączyć 7% produkcji naszej energii, no to nie wiem, to w tym sądzie będą przy świeczkach siedzieć, w szpitalach staną respiratory, a w szkołach nie będą działać komputery. No to po prostu jest zadziwiające.
Pan poseł, jako szef odpowiedniej komisji zajmuje się energetyką, to może jest kwestia w tym, że po prostu ministerstwo napisało złą dyrektywę środowiskową.
Nie widzę tutaj błędu ministerstwa. To jest kto? Zupełnie absurdalny wyrok.
Czyli nie ma tak, że są podstawy, że jednak to pozwolenie środowiskowe jest wadliwe i źle wydane.
Jestem zdania, że jest dobrze wydane.
A sąd jest innego zdania? Jeszcze nie jest zdania, ale przynajmniej można to...
No ale na szczęście nie ma tutaj dyktatury sądów. Można również oceniać wyroki sądów. Na tym polega też wolność słowa.
Panie pośle, też jedno pytanie, które mi umknęło o kongres, bo wszyscy zapytają, że będziemy mieli kongres w czerwcu.
Tak, jest. Kongres będzie Forum Polsko-Saudyjskie. Zapraszamy.
Ale kongres Prawa i Sprawiedliwości, taki programowy.
Programowy. Myślałem, że chodzi o kongres 590. Nie. Będzie tak zwany UL kolejny, tak na którym będą przedstawione kolejne propozycje programowe.
Kiedy będzie?
No jest planowany już wkrótce.
Wkrótce, czyli...
Czy przed końcem czerwca.
Gdzie on się odbędzie?
No nie wiem, czy mogę powiedzieć.
Może pan minister, śmiało.
W Łodzi jest planowany.
Będzie w Łodzi, czyli po raz pierwszy nie w Przysusze. Cóż to się stało? Pan poseł straci wpływy, to już nie będzie w pana regionie wyborczym.
Nie, jeszcze i będzie w Przysusze też na pewno spotkanie.
Przed wyborami?
Tak sądzę. No, nie ma jeszcze takich wszystkich planów, gdzie będą spotkania, ale sądzę, że Przysucha jako miejsce, które zawsze było szczęśliwe dla nas, na pewno będzie też miejscem, w którym się spotkamy.
A z kolei widziałem taką reklamę na autobusach warszawskich, reklama, w której Polska Grupa Energetyczna chwali się tym, że 10 miliardów złotych dopłaci do rachunków najbiedniejszych. Tak się zastanawiam, a skąd oni mają te 10 miliardów złotych?
Z nadmiarowych zysków, jak to skąd? Przepraszam, pan minister. Skąd mają pieniądze?
Skąd mają pieniądze z działalności skutecznej?
No to, tak, to czyli mogliby obniżyć w ogóle rachunki po prostu o 10 miliardów, wtedy nie byłoby kłopotu.
Ale nie ma kłopotu. Tutaj jest po prostu wsparcie dla tych, którzy mogliby być energetycznie wykluczeni. To jest to wsparcie właśnie dla tych, którzy mogliby mieć takie problemy.
To jeszcze apel do wyobraźni pana ministra. Jak pan sobie wyobraża ten moment, w którym Platforma Obywatelska wygra wybory? To co się w Polsce stanie?
No, z całą pewnością do głosu dojdą różni ludzie, którzy są agresywni, kodowcy, na pewno ci, którzy liczą na przywrócenie ubeckich emerytur, będą wracać z emerytur i obejmować stanowiska. No tutaj różne dziwne rzeczy będą się dziać. No a co będzie dalej, trudno powiedzieć, ale na pewno pozycja Polski w Unii Europejskiej będzie zminimalizowana. Będziemy realizować interesy niemieckie, a nasze interesy zostaną pewnie bardzo ograniczone.
A jakbyśmy zdefiniowali te interesy niemieckie?
Rynek zbytu dla produktów i tania siła robocza. Ponowne zbieranie szparagów przez Polskę i bieda w polskich domach, zwiększenie bezrobocia. No to tutaj jest z całą pewnością schładzanie gospodarki, czyli pogorszenie warunków życia naszych obywateli, przynajmniej znacznej większości. No i powrót interesów wielkich oligarchów.
No to już całkiem na koniec. Profesor Cęckiewicz, będzie w komisji weryfikacyjnej, czy nie będzie?
No to mówiłem, że będzie ogłoszenie składu i wtedy będziemy mogli mówić o osobach, które tam będą.
No to się na koniec, na ostatniej prostej nie udało, ale to pan poseł przecież wie, muszę powiedzieć. No, tak czy nie?
Nie mogę powiedzieć. Nie jestem do tego upoważniony. Będzie konferencja pewnie prasowa i będzie przedstawiony skład.
Dobry kandydat?
Ja mogę tylko powiedzieć, że kandydat bardzo dobry, ale...
To może Łukasz mężczyzna czy kobieta?
Kolor włosów. Profesor czy doktor?
No dobrze, pożartowaliśmy. Wszystkiego dobrego państwu życzymy. Dobry humor na początek dnia, podstawa.
No dobrze, to nic więcej nie wyciągniemy. A ilu będzie tych waszych kandydatów? Przecież tyle pan powie, ilu ich jest na liście?
Tylu, ile zostanie zgłoszonych.
No i co, Łukasz? No i co?
No i tylu jest niezgłoszonych.
No, powiedział, że nie ujawni przed programem pytań, ja powiedziałem, nie ujawni odpowiedzi.
Ale to nie wiem, jak to będzie, Łukasz. Ja też, zaliczony ten wywiad jest?
Ja też właśnie nie wiem.
Ja myślę, że pan redaktor będzie miał zaliczony, bo zadawał pytania. No.
Nie, to tak nie ma.
A ja pewnie nie zupełnie zaliczony, no bo uchylam się od niektórych odpowiedzi.
Nie, pan minister wykonuje tak, jak powinien pan wykonywać, a dziennikarz jest od tego, żeby wydobyć informacje. Łukasz, spróbuj jeszcze raz.
Wydobywa.
Proszę.
Jeszcze raz.
Ale co wiemy? Wiemy o kongresie.
Tak, wiemy. Trochę wiemy.
Gdzie będzie kongres. Co jeszcze wiemy?
No, wiemy trochę o tych propozycjach programowych.
To prawie jak w starożytności. Wiemy, że nic nie wiemy.
Tak.
Nie, aż tak źle to Bogu dzięki nie jest. Zgłosić
się wszystkich. To nie jest tak nic złego, że wiem, że nic nie wiem. To powiedział...
inaczej, zapytam inaczej. A czy zgłosicie kandydatów na wszystkie miejsca w tej komisji?
Pożyjemy, zobaczymy.
Nie da się. To nie jest takie proste.
No nie jest.
Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wystartuje pan w wyborach? O, może tu się czegoś dowiemy.
Myślę, że tak.
A kto będzie przyszłym prezesem Prawa i Sprawiedliwości?
Jarosław Kaczyński.
Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka.
A to, co mnie zdziwiło, to pytanie, Łukasz.
A dlaczego? To
zdziwiło mnie.
Ale myślę, będą, że odpowiedź nie zdziwiła.
Nie.
Odpowiedź nie zdziwiła. Panie ministrze, tam jest lista piosenek, które możemy teraz zapowiedzieć. Jest tam i Paul McCartney, i ja nie widzę, i The Doors, i Karolina...
I Dire Straits.
Dire Straits.
Tak?
Tak.
Chociaż Money from Nothing bardziej lubię. Ale...
No, to jest ulubiona piosenka ekonomiczna Prawa i Sprawiedliwości. Tak, tak. Money from Nothing and Chicks for Free. To
złośliwości drobne.
No, to jest złośliwy jest Łukasz,
tak,
prawda?
Ale to świadczy o inteligencji.
Albo przeciwnie, nie wiem, jak to jest.
Dire Straits, Money from Nothing and Chicks
for Free. Poczekaj, czy jest to możliwe? Poczekaj jeszcze sekundę. Uwaga, jest. No 3-4.
To w takim razie Hotel California.
Nie, jest Money for Nothing.
Jest.
Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.
Po reklamie.
Co się stało? Pan Piotr Wojciechowski, prezes WBK Electronics, miał być gościem Poranka Wnet teraz o godzinie 8.45, albo niedomówienie, albo korki, albo coś jeszcze innego się wydarzyło. To w takim razie zapraszamy Państwa na śniadanie w Ameryce. To był zespół Supertramp. A na deser w dzisiejszym poranku Radia Wnet rozmowa z Ryszardem Czarneckim, europosłem, politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, panie pośle, na to, że zgodził się pan w trybie błyskawicznym odpowiedzieć na nasz telefon. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa. Kłaniam się ze Strasburga, gdzie odbywa się przedostatnia przed wakacjami sesja Parlamentu Europejskiego, gdzie oczywiście znowu będzie debata na temat Polski w dniu jutrzejszym.
To bardzo dobrze, że europosłowie z rozmaitych partii, a przede wszystkim polscy europosłowie, dbają o to, żeby Polska była krajem praworządnym.
No tak, czuję szyderę w pańskim głosie. To jest taka never ending story, wygląda się opowieść brazylijska soap opera mydlana z tą Polską. Polska jest Izaurą, a tym Leoncio, no chyba Bruksela. W każdym razie frekwencja na sali jest już minimalna, jest pewna rutyna, trzeba Polskę uderzyć, zaszkodzić. No między innymi dlatego, żeśmy się w swoim czasie nie zgodzili na politykę imigracyjną Unii, na relokację, a to było, o czym się w Polsce nie mówi, to było ważne nie tylko ze względu na to, żeśmy tam nie przyjęli paru tysięcy uchodźców, a tak naprawdę pewnie parę dziesiąt tysięcy, bo jest kwestia prawa międzynarodowego i konieczność respektowania przez dane państwo łączenia rodzin. Akurat ci migranci mają zwykle liczne rodziny, albo jakoś tak się dzieje, że te rodziny się poszerzają, jak mają przyjechać do Europy. Natomiast chodzi o co innego. Myśmy w ten sposób, nie zgadzając się na przymusowy handel ludźmi de facto, Polska pokazała, że można inaczej. Polska pokazała wyborcom, podatnikom francuskim, belgijskim, holenderskim, niemieckim, włoskim, podatnikom krajów starej Unii, dawnej 15, dawnej EWG, że można prowadzić politykę migracyjną, jaką się chce, taką, którą się kreuje, rzeźbi we własnym kraju, we własnej stolicy, a jednocześnie mieć świetny rozwój gospodarczy, nie mieć problemów dodatkowych z kwestiami bezpieczeństwa wewnętrznego, przestępczością, nie mieć problemów na tle kulturowym, cywilizacyjnym, religijnym. To wszystko Polska pokazała i to budzi wściekłość, ponieważ wyszło na wyszło na jaw kłamstwo migracyjne tych elit krajów Europy Zachodniej. Mianowicie to, że oni wmawiali swoim narodom, że koniecznie trzeba sprowadzać migrantów, ponieważ to są ręce do pracy, a gospodarka bez tego padnie. No, okazało się, że w przypadku Polski najniższe bezrobocie w Europie, prognozy wzrostu PKB według OECD na pierwszym miejscu, nie tylko przy skali Unii Europejskiej, tylko szerszej, przed Portugalią i Finlandią, na 35. miejscu, to wszystko pokazuje, że można przyjmować kogo się chce, czyli na przykład z Ukrainy ludzi, czy także z innych ludzi z krajów, nawet odległych od nas, ale do pracy, a nie, że tak powiem, zgadzać się na jakieś nadziały imigrantów. I myślę, że to jest tak naprawdę kryzys, dlatego ma propozycję do nas.
Ale w przenośnie, powiedzmy, rewolwer jest już naładowany. Ministrowie spraw wewnętrznych europejscy podjęli taką decyzję, przegłosowali ministra spraw wewnętrznych Polski i Węgier. Teraz sprawa stanie na najwyższym piętrze. Myśli pan, że na tym najwyższym piętrze da się zablokować ustawę o, czy postulat, nie wiem, czy to nie jest ustawa, tylko rezolucja o relokacji migrantów i o karach za nieprzyjęcie migranta w wysokości 22 tysięcy euro?
Decyzja na szczeblu Rady Unii Europejskiej, jeśli chodzi o spraw wewnętrznych. Natomiast no, oczywiście to zależy od interpretacji. No, czy przy tej procedurze będzie można użyć prawa weta, to oczywiście Polska zablokuje.
Ale czyli może być, można tak zinterpretować prawo europejskie, żeby nie było prawa weta, tylko większościowe głosowanie.
Ale oczywiście, że tak. Zwracam uwagę, co się dzieje w ostatnich latach. No przecież polityka imigracyjna przez lata już po traktacie lizbońskim należała do kompetencji praw państw członkowskich. Podobnie kwestia polityki leśnej. Podobnie kwestia polityki wymiaru sprawiedliwości i praworządności. No, później okazało się, że traktaty europejskie nie tyle naginano, co po prostu je zupełnie służyły jako wycieraczka do butów eurokratom i w gruncie rzeczy kompletnie je łamiąc, obchodząc via facti, jak mówią Francuzi, poprzez fakty dokonane stworzono sytuację, w której na Unii Europejskiej trzeba decydować o polityce migracyjnej, w wymiarze sprawiedliwości w poszczególnych krajach. Zaczęło się niewinnie, bo od kwestii, uwaga, płac sędziów w Hiszpanii, żeby mieli takie jak sędziowie w instytucjach Unii Europejskiej, a potem tak od rzemyczka do koziczka, dasz diabłu palec, no to weźmy całą rękę. Okazało się, że Unia jest omnipotentna, a przynajmniej jest przejęła kompetencje, prawda, kaduka poza traktatami, wielu kompetencji zastrzeżonych do tej pory dla praw członkowskich. Jak Unii Europejskiej nasze pretensje nie mam. pańskiego płaszcza i co mi pan zrobi? No, tak to de facto wygląda. Maryja.
Wczoraj w Paryżu szczyt Trójkąta Weimarskiego, prezydent Andrzej Duda, prezydent Francji, kanclerz Niemiec, o tym też na pewno była mowa. Czy prezydent Polski, myśli pan, przekonał choćby prezydenta Francji do tego, żeby stanął po polskiej stronie i przyjął polski punkt widzenia?
Czy dobrze, że ten szczyt się odbył. Ja uważam, że nawet mimo, że mamy duże różnice z Berlinem i Paryżem, trzeba się spotykać, trzeba rozmawiać. No, Polska jest jednak w tej ekstraklasie europejskiej, czyli częścią G5, jednym z największych państw Unii Europejskiej. Trójkąt Weimarski to jest rzecz, powiedziałbym, oczywista. Oczywiście nasi partnerzy nie za bardzo chcą tej formuły, jako przypomnę, że na konferencji monachijskiej bezpieczeństwa Scholz odmówił premierowi Morawieckiemu odbycia spotkania w ramach Trójkąta w formule premierów, no, udziałem kanclerza. Też pewne inicjatywy, które mogły być wspólne, na przykład zrobienie szczytu NATO w Kijowie, taka inicjatywa polska, i to miała być taka propozycja Trójkąta Weimarskiego, została zablokowana przez kogo? No, przez państwo Trójkąta Weimarskiego, czyli Niemcy. Uważam, że trzeba rozmawiać na zasadzie bilateralnej, tak, trzeba rozmawiać z Niemcami, z Francją, może zwłaszcza z Francją teraz, ponieważ tutaj doszło do bardzo poważnych rozbieżności między Paryżem a Berlinem w kwestiach energetycznych, w kwestiach pomocy państwa dla gospodarki w skali zakresu. Tutaj Francja i Niemcy są na punkcie kolizyjnym. Także w kwestiach ONZ-u, bo Niemcy uparcie chcą, aby Francja oddała, no to naiwność, żeby Francja oddała to miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, to w tej stałej Radzie Pięciopaństwowej, gdzie są poza Francją, w tej chwili już jedynym członkiem Unii Europejskiej po Brexicie, są USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, żeby Francja oddała to miejsce Unii Europejskiej, są posłanki oficjalne niemieckie, no to oczywiście Francja pokazuje gesto Zakiewicza w tej sprawie. Jak się na to zgodzić, trudno się nie dziwić. Nie było jesienią zeszłego roku tradycyjnego co roku spotkania rządów w całości, in corpore, obu państw, Niemiec i Francji, odłożone na ten rok bez wskazania daty. To pokazuje pewne rozbieżności daleko idące Francji, Niemiec, która tu może grać, która może na tym skorzystać. Oczywiście Polska, tak trzeba robić.
Rozegrać to małżeństwo francusko-niemieckie i co? I powiedzieć Paryżowi, Polska jest gotowa do sojuszu.
To nie jest gra z sumy zerojedynkowej, że nagle Francja rozwiedzie się z Niemcami. Chodzi może bardziej o taki płomienny romans z Polską w wielu obszarach. Przepraszam za tą metaforę. Chodzi o to, żeby pokazywać pola współpracy Polski i Francji w różnych dziedzinach. Gorzej to jest, chodzi o kwestię Ameryki, NATO, nie ma co ukrywać, ale myślę, że możemy to wyraźne ochłodzenie w relacjach Berlin-Paryż wykorzystać do zbliżenia polsko-francuskiego, a także być może polsko-niemieckiego, aczkolwiek z tym tutaj jest najtrudniej, bo Scholz prezentuje taką postawę wspólnie zaporową. Natomiast no, na tym polega gra dyplomatyczna i polityczna, żeby tutaj jednak starać się wbijać ten klin, ja to mogę powiedzieć, bo jestem dyplomatą, tylko politykiem, tak aby jednak ten tandem niemiecko-francuski nie był jakimś biurem politycznym w Unii Europejskiej, żeby również Polska miała pewien wpływ na decyzje na forum Unii i żeby ten skutek warmalski jednak no, reaktywować. On jest jednak potrzebny.
Powiedział Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości prosto ze Strasburga. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Kłaniam się, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Tyk, tyk, zegar pokazał godzinę 9:00.
Dobry 9.01 w tym wydaniu wiadomości. Kolejny kongres programowy Prawa i Sprawiedliwości. Komentarz Marka Suskiego. Sytuacja na froncie ukraińskim. Relacja Dmytra Antoniuka oraz w Paryżu odbył się szczyt Trójkąta Weimarskiego. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Kolejny kongres programowy Prawa i Sprawiedliwości planowany jest w Łodzi, mówił w Poranku Wnet szef Komisji Energetyki, poseł Marek Suski.
Będzie tak zwany UL kolejny. Będą przedstawione kolejne propozycje programowe przed końcem czerwca. W Łodzi jest planowany.
Mówił szef Komisji Energetyki, poseł Marek Suski. Na poprzednim kongresie programowym PiS zaproponował waloryzację programu 500+, darmowe autostrady oraz darmowe leki dla dzieci i seniorów. Ukraińska kontrofensywa odnosi kolejne sukcesy, jednak sytuacja w każdej chwili może się odwrócić, mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Wojsko ukraińskie wyzwoliło 7 miejscowości. Najwięcej na odcinku frontu na południe od miejscowości Wielka Nowosilka. To kierunek akurat na Mariupol. Nam w tym pomogła bardzo pogoda. Deszcz lał kilka dni i nie pozwalał Rosjanom używać swojego lotnictwa. Teraz podobno pogoda staje lepsza i to niestety nam nie na rękę.
Mówił Dmytro Antoniuk. Wszystkie relacje na Wnet.fm. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 25 zostało rannych. Liczba ofiar może jednak wzrosnąć, ponieważ pod gruzami prawdopodobnie znajdują się ludzie, powiadomiły władze obwodu Dniepropetrowskiego. W nocy rosyjskie wojska ostrzelały miasto Krzywy Róg na południu Ukrainy. Zniszczono 4-piętrowy budynek. Płoną mieszkania od parteru po 4. piętro. Ogień objął 700 metrów kwadratowych powierzchni obiektu. Strażacy walczą z pożarem, relacjonował na Telegramie szef regionalnych władz Serhii Łysak. Jak dodał, 19 rannych z Krzywego Rogu przewieziono do szpitala. Oprócz ofiar ostrzału bloku mieszkalnego, 3 osoby doznały obrażeń w wyniku uderzenia w magazyn na terenie prywatnego przedsiębiorstwa. 4 kolejne w jeszcze innym miejscu w mieście. Pod gruzami prawdopodobnie znalazło się 7 mieszkańców, oznajmił szef administracji wojskowej w Krzywym Rogu Aleksandr Wiłkuł. W Paryżu odbył się szczyt Trójkąta Weimarskiego. Prezydenci Francji, Polski i Niemiec mówili jednym głosem o trwałym i niezachwianym wsparciu dla Ukrainy, która rozpoczęła już kontrofensywę. Kwestią sporną jest natomiast przyjęty przez unijnych ministrów spraw wewnętrznych pakt migracyjny przewidujący przymusową relokację uchodźców i kary dla państw, które ich nie zaakceptują. Podczas wspólnej konferencji prasowej liderzy jednogłośnie stwierdzili, że format Trójkąta Weimarskiego daje wspólny impuls w polityce zagranicznej. Andrzej Duda akcentował kwestię przystąpienia Ukrainy do NATO w perspektywie lipcowego szczytu sojuszu w Wilnie. Politycy byli też pytani o ocenę unijnego paktu migracyjnego. Myślę, że to dobre porozumienie. Wprowadza nowe zasady współpracy, aby zarządzać kwestią migracyjną i nikogo nie stygmatyzuje, przekonywał prezydent Francji. Podobnego zdania był kanclerz Scholz. Jeżeli ktoś będzie nas karał, będziemy się temu sprzeciwiali w sposób zdecydowany. Ostrzegł natomiast Andrzej Duda. Przypomniał, że Polska przyjęła już ponad 2 miliony obywateli Ukrainy bez szczególnej pomocy ze strony Unii Europejskiej. Nie ma szans na wspólne stanowisko Polski i Włoch w sprawie unijnego paktu migracyjnego, mówił w Poranku Wnet korespondent Polskiego Radia i Tygodnika do Rzeczy w Rzymie Piotr Kowalczuk.
O to starały się Włochy we własnym interesie. Teraz to się po części jednak dzieje. To, co się stało w tej chwili w Komisji Europejskiej czy podczas tego spotkania ministrów w sprawie migrantów, to jest uważane za wielki sukces Giorgi Meloni. Włosi odtrąbili wiktorię.
Mówił korespondent Polskiego Radia i Tygodnika do Rzeczy w Rzymie Piotr Kowalczuk.
Prognoza pogody.
Dziś w całym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. W najcieplejszej porze dnia termometry wskażą 13 stopni w Lublinie, 16 w centrum, 17 we Wrocławiu, 18 w Krakowie i Bydgoszczy, 22 w